Chwała naszemu Panu. Kiedy śpiewaliśmy tę pieśń, dziękuję Ci, Zbawicielu, za to, co przytłacza mnie. I tak sobie, gdy śpiewaliśmy tę pieśń, to tak myślałem sobie, myślę o tych pieśniach, co w czwartek śpiewamy, że są takie głębokie i poruszają naprawdę takie nie zawsze jasne, może nie może to źle sformułowane, ale takie dziedziny naszego życia, których my sami nie rozumiemy. Dziękuję Ci, Zbawicielu, za to, co przytłacza mnie. Pamiętam dwa miesiące temu takie pewne zdarzenie się wydarzyło. Strasznie mnie przytłaczało. Miałem tydzień, być może nawet dwa. Okropnie mnie to przytłaczało i wiem, że myślałem o tym, mówię, muszę, w końcu nie mogę tego nosić non-stop. Co to mi da? Nawet właśnie z kimś dzieliłem. I mówiłem, że nie mogę, bo chyba nie wytrzymam z tym. I kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, dziękuję Ci za to, co przytłacza mnie, to tak właśnie cofnąłem się do tamtych dni i zastanawiałem się, czy rzeczywiście zrezygnowałem z tego, czy odpuściłem sobie. Nie pamiętam, czy była jakaś taka granica, ale wiem, że był moment, że przyszło naprawdę takie mocne odprężenie, taka ulga. Myślę i mam nadzieję, nie będę o tym mówił, ale mam nadzieję, że ktoś kiedyś z tego miejsca powie o pewnych rzeczach. Nie wiem, może od miesiąca, dwóch miesięcy widzicie takiego pewnego mężczyznę, który nieraz tam siedzi z tyłu. Dosyć elegancki mężczyzna. To jest taki mój przyjaciel, o którym nieraz wam wspominałem. I właśnie jemu to tak się przytrafiło, znaczy nie jemu, może jego żonie. Nie powinna była żyć, a gdy przeżyła, nie powinna być istotą rozumną. Lekarze powiedzieli wprost, że to będzie roślinka człowiek. A dzisiaj przywiózł już ją do domu. Dużo się w jego życiu zmieniło. Nie będę o tym, nie chcę o tym mówić, bo mówię, mam nadzieję, bo on ma też taką nadzieję. Przed Bogiem wiele ślubował i myślę, mam nadzieję dalej, bo zawsze o nim myślałem, zawsze się o niego modliłem, żeby był zbawiony i idzie wszystko ku temu. Nie wiem, może on już nawet jest zbawiony, o tym nie wie, ale idzie wszystko ku temu. On teraz niedługo wyjedzie znowu, ale mówi, że jego miejsce, on wie, gdzie jest jego miejsce. Nie będę więcej, nie chcę więcej uprzedzać. Mam nadzieję, że on kiedyś powie i to dużo powie, może nie tylko on, ale w jego życiu no, stał się potężny, ogromny cud. Aż trudno sobie to wyobrazić. Jestem tajemniczy, bo mówię, nie chcę uchylać, ale jest to prawie, że niewyobrażalne. Naprawdę jest to niewyobrażalne. A nawet lekarz powiedział do niego, że to jest lekarz, który dawał diagnozę po tygodniu, po dwóch, tomografia i tak dalej, wskazywały na to, że mózg w 99% umarł. A później ta sama pani doktor stwierdziła, że to 1% tylko jest jakby umarł, a 99% żyje. I mówi, i medycyna na to nie ma wytłumaczenia. To jest cud. Tak lekarz to określił. Dlatego, tak kiedy śpiewaliśmy tę pieśń, dziękuję Ci, Zbawicielu, za to, co przytłacza mnie. Być może nas i Was, nas przytłaczają nieraz pewne rzeczy. Leżą po prostu, tak określamy to często, leżą nam na sercu. Może nie tyle dosłownie nasze, a nieraz właśnie innych przeżycia, innych cierpienia, innych doświadczenia. I może nie chcemy podjąć tego trudu, a Bóg nam to daje, i my to czujemy, że to nas przytłacza. I chcemy się tego pozbyć. Prawda? Często jest tak, że mówimy, ja już dłużej nie mogę, albo jaki cel, jaki sens w tym, żebym ja jest w tym sens, jeżeli Bóg nam kładzie, drodzy bracia i siostry, i tak jak to autor mówi, dziękuję Ci, Zbawicielu, za takie dni. My najczęściej chcemy się pozbyć tych dni, prawda? My nie chcemy w tym uczestniczyć, a broń Boże, brać to na siebie. I chcemy, jeżeli jest to możliwość, to uciekamy od tego. A ten autor zupełnie inaczej, prawda, podchodzi. Dziękuję Ci za takie dni. Nie tylko za dobre dni, za szczęśliwe dni, ale dziękuję Ci za te dni, kiedy to mnie przytłacza, cokolwiek mnie przytłacza. Ale ja wierzę, że kiedy nas coś przytłacza i nie rezygnujemy, powiem, nie poddajemy się, to oczekujemy, że przyjdzie moment, że Bóg zdejmie ten ciężar. A jeżeli Bóg zdejmie ten ciężar, no to następuje nieprawdopodobne rozwiązanie, cudowne rozwiązanie. Nie uciekajmy od tych ciężarów, nie uciekajmy od tego, co nas, jeżeli nas coś przytłacza. Bo to nam daje Bóg. I dziękujmy za to. Jest to trudne, a jest to możliwe. Autor tej pieśni tak to przeżywał. I nie tylko autor. I nie tylko autor. My też takie rzeczy przeżywamy. Czy chcielibyście znaleźć się w więzieniu? Nie, prawda? Ja też nie chciałbym. Czy chcielibyśmy być więźniami? Być człowiekiem wolnym i nagle stać się więźniem, jest to reguła może być taka, że to jest ograniczenie w ogóle wolności, prawda? To jest pierwsza sprawa. Ograniczenie naszej wolności. To dosłownie tego słowa znaczeniu. Nawet swoje najbardziej takie nie intymne może, ale prywatne takie rzeczy załatwiamy za przyzwoleniem. Tak niestety jest w więzieniu. No, więzienie nie jest niczym lekkim. Jest to ciężkie. Każde więzienie jest ciężkie. Podobno są lżejsze. Niepodobno. To jest prawdą, że są lżejsze i są cięższe. To są pewne kategorie i tam dalej to już jest lżej. Ale nie jest łatwo być w więzieniu i nikt z własnej woli nie chce iść do więzienia. Zresztą za co, prawda? Ale wielu ludzi szło do więzienia, prawda? Wierzących ludzi, którzy wiedli życie sprawiedliwe i szli do więzienia. Mogli nie iść, mogli się wyrzec Jezusa Chrystusa, swojej wiary, swojego kościoła i wtedy była sprawa załatwiona. A jednak nie i szli do więzienia. Pamiętam, że kiedyś jeszcze, teraz nie, być może nie ma tych, ale nieraz tak było, że jeszcze w czasach tych lepszych, a wcale nie mówię tego z ironią, w pewnych kwestiach nie było to takie miłe, takie dobre, ale nieraz był taki wyrok, skazany na 20 lat więzienia, w tym 10 lat pozbawienia praw publicznych. Nie wiem, czy pamiętacie, takie rzeczy były. Czyli jeszcze w tym więzieniu on tracił jakby wszelkie prawa publiczne. On nie miał prawa do niczego. Praktycznie on był, to było prawie, że chyba tylko numer. Także to było coś strasznego. Być więźniem, czy być w więzieniu, jest to nic miłego. Absolutnie nic miłego. No, a jest taki jeden człowiek, no nie jeden, ale jeden z wielu, ale on najczęściej to pisze. Jest to apostoł Paweł. Może nie otwierajcie, bo to jest tylko dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa. I Paweł jeszcze nie raz tam, chyba w innym jeszcze miejscu do Filemona mówi Paweł, więzień Chrystusa Jezusa. To już inaczej brzmi, prawda? To już jest inna kategoria więźnia. Ale określając siebie jako więzień Jezusa Chrystusa, to też za tym określeniem, za tym jakby wyznaniem coś idzie, prawda? Jeżeli Paweł mówi, jestem więźniem, jeżeli chcecie list Pawła do Efezjan, 3 rozdział, jest to pierwszy werset tylko, który właśnie mówi, dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa. I on to nie raz, nie dwa razy powtarza, jestem więźniem Jezusa Chrystusa. I jeżeli Paweł określa siebie jako, że jestem więźniem Jezusa Chrystusa, to co w tym określeniu idzie? Prawda? Więzień. Nie. Jestem więźniem, czyli jestem poddany i powiem, i wykonuję wszelkie cokolwiek mi powie Jezus Chrystus, to ja to czynię, prawda? Bo powiedzieliśmy sobie, bo Paweł wiedział, co więzień może, prawda, w tym fizycznym znaczeniu. I on to przenosi na to, jestem więźniem Jezusa Chrystusa. Często ludzie mówią, jestem chrześcijaninem, no jestem uczniem, wszystko okej. Okay. A nie słyszałem, Paweł chyba jest jedynym z tych, który mówi, że jestem więźniem Jezusa Chrystusa. A więc cokolwiek mi Jezus powie, ja to wykonuję bez szemrania. Smutne życie. Prawda? Prawda czy nie? Jak nie? A jesteście więźniami? Jesteśmy więźniami Jezusa Chrystusa? Zawsze? Ciężko, prawda? Ciężko być, ciężko jest powiedzieć i ciężko jest być. W internecie takie przychodzą do nas, w internecie. Wiem, że nie tylko do mnie, ale Wadek na pewno, myślę, że też, bo Marcin to ma, już nie pamiętam, czytam to i widzicie, nie wiem. A to z dziennie rozważania. I tam właśnie spotkałem ten, co to jest więzień Jezusa. Takie ciekawe, wspaniałą rzeczą jest być więźniem Pana, ponieważ w naszych więzach znajdujemy wolność. Piękne, prawda? Ponieważ w naszych więzach, więzach powiem Jezusa Chrystusa, jakie to jest piękne, być więźniem Jezusa Chrystusa, to być wolnym, to znaleźć wolność. Jest to coś pięknego. Paweł wiedział o tym, mówiąc, że jest więźniem, on wiedział, że on ma wolność. To był, powiem, najbardziej wyzwolony, w cudzysłowie, najbardziej wolny człowiek pod niebem, prawda? Mówiąc w ten sposób, on był naprawdę wolnym. On był więźniem Jezusa Chrystusa, ale był najbardziej wolnym, bo on i go nic praktycznie nie wiązało. Coś pięknego. Być wolnym, być więźniem, określić siebie tak i być nim, bo określić to jeszcze można, prawda? Powiedzieć jestem, ale być nim, to znajdujemy wolność. W naszej słabości znajdujemy siłę, pięknie. No, ładnie zgadujecie, no ale to są takie dosyć proste, ale dla wierzących ludzi proste, bo dla innych absolutnie to są skomplikowane rzeczy. Ja absolutnie. W naszej słabości znajdujemy siłę. Ludzie dzisiaj znajdują siłę i chcą, i myślą, że siła, to młodzi ludzie to tężyzna fizyczna, prawda? Ja chodzę też z racji tej pracy i po piwnicach i tak dalej. Są niektóre bardzo ładnie zrobione. To nie tylko, ale w większości to są siłownie, wiecie? I tam widzę, że albo syn, albo ojciec, albo w ogóle to tam... I kobiety też podobno pakują równo, bo to, tych wszystkich urządzeń tam jest mnóstwo i myślą, że w tym jest siła i pakują w tą siłę. Inni myślą, że ta siła ich będzie, na przykład jak zdobędą kolejne tytuły. Ja nie mam nic przeciwko tym tytułom, tylko mówię, człowiek myśli i idzie w tym kierunku, bo myśli, że w tym będzie siła. Inny idzie w kierunku pieniędzy, prawda? Bo tu jest siła. W kierunku władzy, bo to jest siła. A to mówi, że w naszej słabości, w naszej, powiem, naszą siłą jest słabość. Nieprawdopodobna. Oczywiście nie słabość jakaś fizyczna, że będziemy wątli, że my się anoreksji nabawimy czy czegokolwiek, prawda? I będziemy jak patyczek, to nie o to chodzi. Ale właśnie w naszej słabości, nasza słabość jest siłą. Słabość w Jezusie Chrystusie jest naszą siłą. Takie piękne porównanie, prawda? W naszej głupocie znajdujemy mądrość. Czytaliście to, nie? No, czuję, że dzisiaj jeszcze trochę to szóstka będzie. W naszej głupocie znajdujemy mądrość. Tak często o nas mówią, że jesteśmy głupi. Jesteście niemądrzy, zacofani, prawda? Tacy zaściankowi. I co wy z tego macie? Mówią to jeszcze, gdy są młodzi. Ale później, z czasem, zaczynają rozumieć i mówią, że to my dokonaliśmy dobrego wyboru. Kiedy zaczyna życie ich smagać z każdej strony, kiedy wpadają w różne sidła swojego życia, swojej porządliwości, swojego szczęścia, mówią, że to jednak my jesteśmy mądrymi. Być głupim dla tego świata oczywiście. Być głupim dla tego świata to znaleźć mądrość. W naszym ubóstwie znajdujemy... Obniżymy stopień. W naszym ubóstwie znajdujemy powodzenie. No, można to inaczej też, w naszym ubóstwie znajdujemy, nie wiem, inną rzecz, ale znajdujemy powodzenie. W naszym ubóstwie duchowym, naszej skromności. Piękne są to porównania. Tracąc wszystko, znajdujemy wszystko. Tracąc wszystko, znajdujemy wszystko, ale to, co w górze. Tracąc tu wszystko. Oddając wszystko, dziedziczymy wszystko. Akceptując wyrok śmierci, znajdujemy życie Pana. Akceptując wyrok śmierci, znajdujemy życie Pana. Warto jest być więźniem Jezusa Chrystusa. Tylko trzeba im być. Nie jest łatwo być. Nie jest łatwo być słabym, głupim, ponieważ chcemy być mądrymi. A ta nasza mądrość to się najczęściej przejawia w naszym życiu rodzinnym. Chcemy być mądrzejsi od żony. Żona chce być mądrzejsza od męża. Teściowa od synowej, synowa od teściowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Chcemy być, ja jestem mądry, ja jestem mądrzejszy. Ja mam więcej do powiedzenia, prawda? Trudno, ale warto. Ale warto, drodzy, warto jest stracić. Warto jest stracić. Warto być więźniem Jezusa Chrystusa. To jest wspaniała wolność. I Paweł wiedział, co mówi, mówiąc, że jest więźniem Jezusa Chrystusa. Dał Bóg, abyśmy mogli tak powiedzieć. A że jeszcze nie możemy powiedzieć, to dałby Bóg, abyśmy mieli to pragnienie i szli w tym kierunku, w kierunku tej prawdziwej wolności, w kierunku tej prawdziwej, tego prawdziwego bogactwa, prawdziwego szczęścia, życia wiecznego z Jezusem Chrystusem. Amen.
Dziękujemy za sympatyczne, fajne, lekkie, na duszy świadectwo. Tak, my jesteśmy wolni. Tak, to dobrze, to może człowiek tego nie docenia, że jesteśmy wolni od takiego wyścigu szczurów, zazdrości, zawiści, pokładania nadziei w dobrach doczesnych. No, a ludzie tak, może nawet nie wiemy o tym, jak nie opracamy się między ludźmi, jak oni naprawdę pokładają w tym nadzieje, jakie... Jak to faktycznie zawodzi, jakie to jest życie jej, kochany, to taka nawet... Taka zapadnia, która tylko się zapada, co ruszy, nikt już stamtąd nie wychodzi. To nawet nie karuzela, że raz w górę, raz w dół, ale to zapadnia, to takie wyrzutnia taka i pach, i w błoto. Ja mam takie pytanie, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad sensem takiego, znaczy nad sensem odpowiedzi, jak będziemy odpowiadać, bo pytanie jest normalnie mądre i takie no, powszechne w chrześcijaństwie. Często mówimy, że modlimy się za kogoś, że modlimy się jedni o drugich, że powinniśmy się modlić jedni o drugich. I pytanie jest takie, czy uważamy to naprawdę za konieczne, za nieodzowne, żeby się modlić jedni, żebym ja się powinien modlić się za waszymi domami, za wami, z imienia nawet, za tym i za tym, jak słyszę, że coś tam przechodzi, że coś jest tam trudnego, to powinienem szczególnie się modlić, tak? Wy za tym też, czy za tamtym, czy jak jest podany jakiś problem, to się modlimy, powinniśmy się modlić. I teraz, jakie macie przekonanie, czy jest to tylko taki kurtuazyjny zwrot w chrześcijaństwie, że będę się za ciebie modlił, albo należy się modlić? Ale tak naprawdę na przykład może jest tak, że tak sobie myślimy, że czy się będziemy modlić, czy się nie będziemy modlić, to wszystko będzie tak samo. na przykład w życiu. Także co tam? Co tam, tam nasza modlitwa jakaś tam gdzieś? Czy tak, czy co jest ważne, co jest, jak, gdzie leży więcej przekonania? Czy że modlitwa naprawdę jest potrzebna i ma sens? Czy że to jest taka tylko kurtuazyjna zagrywka chrześcijańska? Ma sens? Ma sens, tak? Zmienia coś? Pomaga coś? No ale jak nawet ten ktoś nie wie, że my modlimy się o niego? Nie ma znaczenia. Dobrze. To też na piątkę zdaliście. Myślę, że to było szczere i że wiemy, że tak jest. Wiecie, nieraz przychodzą takie pokusy, żeby pomyśleć, że to większego tam znaczenia nie ma, bo co moja modlitwa jedna. Jeśli coś tam w życiu tego człowieka dzieje, to i tak się dodzieje. Dodzieje się do końca, nie? I tam modlitwa, czy on tam no, musi przeżyć, jakoś przeżyje. Tak. I tak otworzyłem kiedyś słowo, no kiedyś, dzisiaj, na liście do Kolosan i taki fragment bardzo nudny, jak na słowo Boże, jak na kazanie, ale bardzo mi tak powiem, taki film z życia codziennego wielkich ludzi, chrześcijan. Jest ich tych filmików, kiedy taki krótki filmik, jak oni żyli, co oni robili, co do garka wkładali, tak bym powiedział. Wiesz, akurat to nie, ale taki normalnie zwykły, nie tam podróż misyjna Pawła pierwsza, nie? No, to jest temat. No, druga podróż misyjna Pawła. O, działanie Ducha Świętego w dziejach apostolów, no, to są tematy. No, taki naprawdę, takie coś. W liście do Kolosan. Ale wiecie, to taki film właśnie z takiego życia i co się dzieje w tym życiu? Właśnie, co się dzieje w tym życiu? W liście do Kolosan, 4 rozdział. I od właśnie takie słowa powiem, ni to do kazania, ni to do jakiegoś tam zwiastowania wielkiego, ale takie proste od człowiek do człowieka. I to Paweł pisze, ten taki, który, wiecie, takie mądre słowa mówił, że nawet Piotr mówi, że on takie mądre mówi, że nie każdy z nas potrafi zrozumieć. A to jest tak. Od 7 wiersza do końca. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. I powiem, zatrzymajmy się na chwileczkę. Jak myślicie, co ten Tychikus opowiadał tam w Kolosach? On ten list zaniósł do tego zboru. Co on tam mógł opowiadać, co się z nami dzieje? Czy właśnie mówił te wielkie rzeczy, to, tamto? Nie. Mówił na pewno o tych wszystkich codziennych rzeczach, które przeżywali w swoim życiu. Paweł, ci, którzy byli obok niego, znajomi jego, chrześcijanie, inni znani. To się wszystko u nas z nami dzieje. Na pewno o tych rzeczach mówią. To wszystko, co się u nas, czy ma pracę, czy nie ma pracy, czy go wyrzucili z pracy, czy go prześladują gdzieś tam, czy jak i tak dalej. O tych rzeczach. Takich zwykłych, szarych rzeczach. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. I Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Jedyni Żydzi, dwóch Żydów, jedyni u Pawła, którzy przy Pawle byli. Barnaba i Jezus zwany Justem. Zobaczcie, jak mało było tych Żydów, którzy uwierzyli. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach. Stąd to moje pytanie na początku. Taki Epafras, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach. Ja pomyślałem, nie miał lepszego celu w tych modlitwach modlić się o coś jak o nich? O zbór, no w końcu wierzących. Z nich był, więc ich znał, tam może wyrósł, wychował się, może się tam nawrócił. A teraz jest z dala od nich, nie jest z nimi i ciągle się modli za nimi. Czy to potrzebne temu zborowi? Taki jeden, który oczy, to za nim trzeba się modlić. Czy to potrzebne? Teraz pojechał Sławek i Robert. Czy mam w sercu potrzebę, czuję obowiązek, żeby się modlić o nich? Bo są daleko. Bo nie mają nas na co dzień, nie mają nabożeństwa, do którego, powiem, przywykli, w którym się dobrze czują. Mają czas zajęty na pracę. Czy jest we mnie taka potrzeba, takie zrozumienie, że to jest potrzebne im? Widzicie, to jest coś takiego. Epafras, który toczy nieustannie za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali, ten bój dotyczył tego, i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. I tak sobie pomyślałem, no ten zbór w Kolosach, dobry zbór, taki wierny. Potrzebował takiego Epafrasa, który się by codziennie, nieustannie modlił, żeby w prawdzie, przecież oni mieli tam, powiem, pastora, mieli radę, no, zbór, to było wszystko, potrzebowali oni takiego, tak sobie właśnie, wiecie co, takie podwórko właśnie. A jest ktoś tam gdzieś, Epafras i Paweł mówi, zaznacza to, jeszcze w 13 wierszu, wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. No nie tylko tam w Kolosie, ale i w sąsiednich miejscowościach. I kiedy to czytałem i po prostu zobaczyłem tą szarość tego dnia chrześcijańskiego, taką szarość. I w tym on się modli, taki Epafras, który ciągle modli się o wierzących w Połczynie na przykład. Żeby byli doskonali, żeby trwali we wszystkim. No to sprawa zboru, żeby trwał we wszystkim. No niech trwają we wszystkim. Bo to tam są. A on się o to modli. Tak pomyślałem sobie, czy ta modlitwa coś tam pomagała im, temu zborowi. Czy Bóg w ogóle na przykład tak patrzył na niego, myślał, no mógłbyś się o coś innego modlić. Nie wiem, weź sobie znajdź tu kogoś i się módl o niego, żeby się nawrócił, ten czy tamten. Czy Bóg, jak Bóg patrzył na tego Epafrasa, kiedy słyszał nieustanne modlitwy za tym zborem? Jak Bóg patrzył, mówi, znowu ten Epafras swoje tam bzdurał sobie i modli się za tamtych. Czy tak Bóg patrzył, czy to był miły sługa Boży? Miły sługa Boży. Wiecie, jeśli Jezus wiedział, znał potrzebę, by się modlić o uczniów. I wzorem takiej modlitwy jest właśnie arcykapłańska modlitwa, kiedy nieustannie, ciągle modli się o uczniów. O tych, którzy pozostaną, kiedy on odejdzie. Cały czas oni się modli, ma ich na sercu. Czy zbór może stać lepiej, jeśli będziemy się modlić jeden od drugich? Czy będzie stał lepiej? Na pewno będzie stał lepiej. Bardzo dużo dzisiaj jest takich przykładów, kiedy zbór zbacza z tego toru, jak tu jest napisane, żebyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Trwać we wszystkim, co jest wolą Bożą. Widzimy dzisiaj powszechne, powiem, odstępstwo od tego, co jest wolą Bożą. Kochani, wiecie, to nie jest wcale jakieś krytykanstwo. Ja nie krytykuję tutaj, że nie stoję gdzieś tam z boku i mówię, o, tam. Nie, ja po prostu to słyszę. Jak rozmawiam, to mi ludzie to mówią. Bracia mi mówią o swoim zborze, mówią mi o swoim, o tym, co sami widzą. Na przykład mówią, że świat całkiem panuje w życiu ludzi wierzących, że oni są chrześcijanami tylko w niedzielę. Miernymi oczywiście chrześcijanami, bo ani modlitwy, ani śpiewu dobrego, ani zaangażowania, więc byle jakimi chrześcijanami. A co cały tydzień? Cały tydzień to życie dla siebie i świat w życiu. I mówią, ja się pytam, to co my, czym my się różnimy od powiedzmy, od katolików? No czym się różnimy? Okazuje się, że jedyne, czym się różnimy, to formą pobożności. Bo tamci się obrazom kłaniają, świętych wyznają, a my nie. My wielki mi tam. Światłość. Ale tak naprawdę jest. I teraz tak powiedzieć, a druga rzecz. A dlaczego te zbory nie trwają? Czy takich jakieś tam społeczności, czy ktoś w tych społecznościach, dużo ludzi w tych społecznościach, grupa, znaczna grupa, nie trwa w tym, co we wszystkim, co jest wolą Bożą. I trzeba było zadać pytanie, a ile modlitw było o ten zbór? A kto tam bojował o zbór? I jak gdybyśmy może znali odpowiedź, to by było czarne na białym. Dlaczego tak jest? Epafras modlił się o nich, aby byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Żebyśmy my trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą jako zbór. A kiedy będziemy trwać jako zbór, to będziemy też trwać jako rodziny, czy nie? Amen. Będziemy trwać jako rodziny. Dlatego możecie powiedzieć, no to o zbór, bo tobie na zborze zależy. A ja mam swoje problemy rodzinne. Ale jak będzie zbór trwał w tym, to i twoja rodzina będzie w tym trwała. Prawda? Jak będą rodzice trwali, to i też dzieci będą trwali. Oczywiście są wyjątki. Te złe, niedobre, brzydkie są, ale są wyjątki. I na to powiem, wpływu nie mamy. Ale generalnie nie. Ale generalnie nie. Bracia i siostry, to jest, wiecie, to jest taka służba niewidoczna, ta modlitwa Epafrasa. To jest taka naprawdę bardzo cicha, nieefektowna w sensie dla ludzi, dla otoczenia służba, praca, bój, nieustanny bój. A więc nie było mu lekko, bo to jest bój. Gdyby on w tych modlitwach był jak taki, powiem, na anioł na skrzydełkach, taki obłoczek na skrzydełkach, powiedział, ach, tak mi się dobrze modli, lekko, ale to był bój. To był bój. Może dochodziły go słuchy o tym, czy o tamtym, który odstaje od tej wiary, który zaczyna się oglądać na świat i ja myślę, że on wtedy bojował jeszcze więcej. Wołał, Boże, zmiłuj się, Boże, daj im łaskę, daj im mądrość. Moi drodzy, wiecie, jest tak, że naprawdę takie modlitwy są potrzebne. I błogosławiony, powiem, ten zbór, który ma takich ludzi, którzy tak myślą, jak Epafras. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa i zbór, który jest w jego domu. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze w Laodycei. A ten, który jest w Laodycei, wy też przeczytajcie. Powiedzcie też Archipowi, patrzcie jakie rzeczy, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Przypominać jeden drugiemu. Bacz, abyś wypełnił posługiwanie, powiedzcie też jemu. Widzicie? To był, bo on otrzymał powołanie, pewien namaszczony mąż, tak jak to dzisiaj mówią, namaszczony sługa. No co jemu brakuje? Bóg go już poprowadzi. Ale Paweł mówi, powiedzcie mu, przypomnijcie mu, zachęćcie go tym samym, tak? Zwróćcie mu uwagę, żeby nie zlekceważył tego, bo to jest potrzebne, takie ostrzeżenie, napomnienie oczywiście, że jest potrzebne. Każdemu z nas, a my tak nie lubimy często, jak nam coś ostrzega, bo niecierpliwy mi się, bo co ty chcesz? Pozdrowienia moją Pawła ręką. Pamiętajcie o więzach moich. No, przecież on w więzieniu się umiał radować. On w więzieniu śpiewał. No, co tam jemu, więzienie? Mówi, pamiętajcie o więzach moich. Nie potrzebował modlitwy? Tak zawsze śpiewał? Od rana, jak się tylko obudził? Było, że i śpiewał. A było, że było mu ciężko. I wiedział, i znał potrzebę, i wiedział, czuł tą potrzebę, że inni powinni się o niego modlić. Oczekiwał tego i to było błogosławieństwem dla niego, kiedy inni pamiętali o jego więzach. Kiedy inni pamiętali o jego więzach, łaska niech będzie z wami. Bracia i siostry, to jest właśnie organizm. Wiecie, to nie jest organizacja, ale organizm, Kościół. I z tego widać tak dobrze. Z tych poprzednich czynności pospolitych takich. Widać, że to jest organizm, Kościół i wszyscy w tym organizmie jesteśmy. Nie tylko jeden i mój nos. Ale wszyscy jesteśmy, wszyscy poruszamy się w tym samym i od twojego szczęścia zależy moje błogosławieństwo, od mojego szczęścia, od mojego błogosławieństwa zależy twój humor duchowy, twoje szczęście zależy. Tak. Głowa się cieszy, jak tu wszystko w porządku. A jak kolano mnie zaczęło boleć, to głowa wiedziała o tym. Mi nie było tu do śmiechu, tak? Dokładnie. Prawda? Tak jest. Widać z tego wyraźnie, że Kościół jest żywym organizmem. Kościół jest taki. Jeśli nie ma takich więzów i takich zależności, to znaczy, że Kościół stał się już skostniały i już nie jest żywy. I już nie jest żywy. Jeśli nie masz, dalej powiem, czy tak kończąc to, jeśli nie masz takiej potrzeby, takiego zrozumienia, to nie Kościół jest martwy, to ty jesteś tym członkiem martwym, umarłeś już. Jeśli ja nie mam takiego pragnienia, by się modlić, bo nie mam czasu, tak? Jeśli ja nie mam, nie jest to w moim sercu, nie jest to w mojej praktyce, to znaczy, że ja obumarłem. Ja obumarłem, nie Kościół umarł, a ja jeden żywy. O, to jest taki dobry wniosek. To jest niezbity dowód, że ja już jestem skostniały. Zablokowały się te żyły, zwapniały całkiem, już nie dochodzi krew. Już czucia nie ma w palcu. To jest paraliż jakiś taki już. Mnie ogarnął. Bo Kościół jest tym żywym organizmem i to tak bardzo fajnie widać. To on wam opowie o wszystkim, co u nas. Po co? Sensacje zbierać? Nie. Żebyście wiedzieli, jak żyjemy, z czym się borykamy, co nosimy, z czym walczymy, co jest radością naszą. Bo to jest radością naszą, jest i waszą radością, tak? Radowałem się bardzo, gdy dowiedziałem się o wierze waszej, mówi Paweł, prawda? To go podniosło, tak? To jest organizm, bracia i siostry. To jest organizm i on taki po prostu jest i pozostanie taki aż do końca. Bo to jest prawdziwy Kościół Boży. Jeśli nie czuję takiej potrzeby, jeśli w tym, to znaczy, jeszcze raz powiem, że to ja skostniałem. Ja stałem się umarły. Dałby Bóg, abyśmy pilnowali tego. Dałby Bóg, abyśmy mogli tak jak ten Epafras mieć kiedyś wystawione. Może nikt z nas nie wystawi takiego świadectwa, bo nie wiemy. Epafras był bliskim współpracownikiem Pawła i on go widział, on go słyszał. Tak? Dzieci mogą powiedzieć świadectwo o swoim ojcu, żona może powiedzieć świadectwo o swoim mężu i odwrotnie, że widziała go często na modlitwie, że widziała, że wiedziała, że wie, że żył sprawami zboru, tak? Ale ktoś inny nie wystawi takiego, bo nie wie, no po prostu nie wie i co będzie mówił na wyrost. On był sługą, bliskim, takim współpracownikiem Pawła i Paweł mówi, że wystawia mu takie świadectwo, ale dałby Bóg, abyśmy my mieli takie świadectwo wystawione. Każdy z nas. że toczymy bój jeden o drugiego, abyśmy byli doskonali. Podoba mi się to, ta wysoka poprzeczka, abyśmy byli doskonali, bo to znaczy, że ja jeszcze nie mogę przestać. Nie mogę przestać, jeszcze muszę do przodu iść. Muszę iść do przodu, żeby być doskonałym i trwać we wszystkim, co jest wolą Bożą. Niech Bóg nam pomoże w tym. To jest naprawdę służba, która będzie, jest wynagradzana. Ja wierzę tutaj i będzie wynagrodzona kiedyś, gdy przyjdzie czas nagród dla tych, którzy byli wierni Bogu. Amen.